Kłaniam się z Warszawy. Zaczynam od ciągu dalszego historii 42-letniego Tomasza Komendy, którą kończyłem naszą ubiegłotygodniową korespondencję z Warszawy. Przypomnę, że mężczyzna przesiedział 18 lat w więzieniu pod zarzutem morderstwa, do którego nigdy się nie przyznał i zawsze twierdził, że skazany został przez pomyłkę. W czwartek Tomasz Komenda wyszedł z więzienia, bo formalnie sąd penitencjarny wydał zgodę na przerwę w odbywaniu kary, ale najprawdopodobniej mężczyzna już za kraty nie wróci. Sędzia, który wyraził na to zgodę, argumentował, że przez cały okres pobytu w więzieniu Tomasz Komenda zachowywał się wzorowo i nie należał nigdy do żadnej przestępczej grupy w zakładzie karnym, a co najważniejsze, nigdy też nie przyznał się do winy, co rodzina mężczyzny podkreślała od lat. Sprawą ma zająć się teraz Sąd Najwyższy, do którego już wpłynął wniosek prokuratorów z Wrocławia o wznowienie sprawy i całkowite oczyszczenie mężczyzny z zarzutów. Na 90 stronach opisano 18 nowych dowodów, które mają świadczyć o jego niewinności. Przypomnę, że Tomasz Komenda został skazany za gwałt i zamordowanie 15-letniej Małgorzaty, do czego miało dojść w noc sylwestrową w 1996 roku. Dziewczyna bawiła się z koleżankami na dyskotece w Miłoszycach pod Wrocławiem. Tymczasem Tomasz Komenda był w tym samym czasie na zabawie u znajomych we Wrocławiu, 20 kilometrów od Miłoszyc. Mimo że kilkanaście osób potwierdziło jego alibi, sądy dwóch instancji przychyliły się do ówczesnego wniosku prokuratury i skazały mężczyznę najpierw na 18, a w drugiej instancji aż na 25 lat więzienia. Teraz minister sprawiedliwości chce się dowiedzieć, kto zawinił w śledztwie i dlaczego słabe i nieprzekonujące dowody przesądziły o winie mężczyzny. Postępowanie ma dotyczyć podejrzenia przekroczenia uprawnień przez prowadzących tę sprawę śledczych i tworzenia fałszywych dowodów, które doprowadziły do skazania Tomasza Komendy. Dodajmy, że w czerwcu ubiegłego roku prokuratura poinformowała, że w sprawie tej zbrodni zatrzymano innego mężczyznę, Ireneusza M. To właśnie on, zdaniem prokuratury, ma być właściwym sprawcą zgwałcenia i zabójstwa 15-letniej Małgosi. Mamy także przełom w innej głośnej sprawie sprzed lat. Krakowscy prokuratorzy zatrzymali i postawili zarzuty prawdopodobnym sprawcom zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów. Były premier rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i jego żona zostali zamordowani w swoim domu w warszawskim Aninie w 1992 roku. Z mieszkania nic nie zginęło, mimo że śledczy odkryli później na podłodze porozrzucane kosztowności i drogie ubrania. Jak poinformował minister sprawiedliwości, w prowadzonym w latach 90. śledztwie popełniono wiele błędów i dlatego nie udało się wówczas odkryć i ukarać sprawców. Teraz prokuratura ma w sprawie nowe dowody, a dwóch z zatrzymanych trzech mężczyzn przyznało się do winy. Prokurator okręgowy w Krakowie, Rafał Babiński, poinformował, że podejrzani są związani z tak zwanym gangiem karateków, który ma na koncie kilkadziesiąt pobić i zabójstwo. Podejrzanym postawiono zarzuty zabójstwa i rozboju. Wobec dwóch podejrzanych skierowano wniosek o tymczasowe aresztowanie. Trzeci jest już w areszcie w związku z inną sprawą. I jeszcze jedna informacja kryminalna. Policja zatrzymała na terenie województwa opolskiego jednego z najgroźniejszych polskich cyberprzestępców. Mężczyzna znany był w internecie pod pseudonimami m.in. Tomas i Armagedon. Ma na swoim koncie m.in. kampanie phishingowe, ataki na konta bankowe, podmienianie numerów rachunków, włamania na strony internetowe, kradzieże danych i wiele innych przestępstw. Swoją przestępczą działalność mężczyzna rozpoczął w 2011 roku, zakładając fałszywy sklep ze sprzętem elektronicznym. Teraz prokuratura zarzuca mu m.in. pranie brudnych pieniędzy, oszustwa komputerowe i wpływanie na automatyczne przetwarzanie danych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Na przesłuchaniu w prokuraturze zatrzymany mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Natomiast we wtorek w Szklarskiej Porębie 27-letnia kobieta włamała się do zakrystii jednego z tamtejszych kościołów. Kobieta dostała się do świątyni przez małe okno. Po wejściu do wnętrza wyjęła z tabernakulum Najświętszy Sakrament. Częściowo porozrzucała go na podłodze, a część podpaliła w naczyniach liturgicznych. Kobietę udało się zauważyć dzięki zainstalowanemu w kościele monitoringowi. Na miejsce została wysłana straż pożarna i policja, która ujęła włamywaczkę na gorącym uczynku. Na koniec jeszcze dobra wiadomość, którą podzielił się ze swoimi fanami na Facebooku Jurek Owsiak. Według przekazanych przez niego informacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odstąpiło od planów nowelizacji ustawy o zbiórkach publicznych. Resort planował wprowadzić przepis umożliwiający ministrowi spraw wewnętrznych zablokowanie każdej zbiórki, gdyby uznał, że jej cel godzi w interes społeczny. Ponadto minister mógłby sam zdecydować, na jaki cel zostałyby przeznaczone już zebrane pieniądze. Zamiary MSWiA skrytykowała większość pozarządowych organizacji, m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Fundacja Anny Dymnej. Ostatecznie resort wycofał się z tego pomysłu. O czym z Warszawy dla Radia SBS, Przemysław Przybylski.